Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, sprawia nam wielką radość, że możemy korzystać z takiego przywileju braterskiej społeczności, że możemy spojrzeć w oblicze jedni i drugich, że możemy wspólnie zastanawiać się nad Słowem Bożym, że daje nam takie przywileje, że możemy się jeszcze spotykać. Jeszcze zanim rozpoczniemy nasze nabożeństwo, to chciałbym przekazać Wam życzenia ofitych łaski i błogosławieństw ze zgromadzenia w Białogardzie, którego jestem uczestnikiem, a co Wam z przyjemnością przekazuję. Drodzy braterstwo, przez kilka ostatnich dni byłem tu w tym terenie, bo dla nas w rejonu Białogardu, którego ja pochodzę, to wszystko co na południe to jest jeden i ten sam rejon. Wy jesteście na południu i dlatego mogę powiedzieć, że miałem ten przywilej gościć w zgromadzeniach z tutejszego rejonu i muszę powiedzieć Wam taką bardzo przyjemną rzecz, że jestem bardzo zbudowany społecznością braterską. Że często może czasami człowiek się zastanawia nad różnego rodzaju okolicznościami, sygnałami, słowami, które słyszy. Nie wszystkie koniecznie muszą być przyjemne, bo są różne słowa, żebyśmy znali różnicę pomiędzy przyjemnym a nieprzyjemnym. Ale braterstwo, ogólnie jesteśmy bardzo zbudowani z tej przyjemności, że mogliśmy gościć w tych zgromadzeniach. Wszyscy ci bracia również przesyłali pozdrowienia. Ja nie będę wymieniał tych zgromadzeń, bo one zapewne mają przywilej sami przekazać, co jest naszą przyjemnością. Braterstwo, mam mówić cokolwiek na temat czasów ostatecznych. Ale kiedy zacząłem się zastanawiać właśnie w czasie tego wyjazdu, być może jeszcze wcześniej bym troszeczkę inaczej powiedział. A w tej chwili powiem to, co leży mi na sercu. Jako kilka słów przestrogi. Nie napomnienia, moi drodzy. Nie chcę nikogo napominać. W żadnym wypadku. Pamiętam dobrze, co brat Russell pisze w 6 tomie, że wykładów napominających ma być jak najmniej. Pamiętamy też jeszcze przed chwilą czytaną mannę, gdzie apostoł Paweł powiada, że nie każ ciała innych i w niewolę podbija, tylko mówi, że on każe ciało swoje i w niewolę podbija, aby innym każąc sam był po prostu zachowany. Dlatego całą naszą rzeczą jest, abyśmy przekazując pewne wskazówki, mieli zawsze na uwagę, że te wskazówki, które przekazujemy, one również odnoszą się do nas, a może w szczególności właśnie do nas, do tych, którzy mówią. Za podstawę naszych rozważań chciałbym wziąć, oprócz tego wersetu tematowego, którego będziemy często się być może w dniu dzisiejszym odnosić, to chciałbym wziąć słowa z Ewangelii Marka, 13 rozdział, werset 33. Pewną prawdę, którą Pan Jezus przekazał na cały wiek Ewangelii, ale jak jesteśmy przekonani, w szczególności również odnoszącą się do nas, żyjących w tym okresie czasu. I mówi tak, patrzcie, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Czyli mamy patrzeć, patrzeć, czyli obserwować czas, obserwować proroctwa, obserwować różne wydarzenia, aby wiedzieć, w którym miejscu, moi drodzy, jesteśmy. Wydaje mi się, że to jest obowiązkiem każdego dziecka Bożego, aby taką rzecz czynił. Dalej mówi, czujcie, czuwajcie. Czuwanie, braterstwo, jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Pamiętamy, że w czasie końca, a tak uważamy, bo bracia tu wstawili właśnie ten werset odnośnie końca, to czuwanie jest szczególnie nam potrzebne. One było potrzebne cały czas, cały wiek Ewangelii, ale szczególnie przy końcu. Dlatego musimy o tym pamiętać, a również wydaje mi się, że w tym wersecie możemy spokojnie odebrać, że podkreślone jest czuwanie jeszcze z innego powodu. Bo bardzo często, pamiętacie braterstwo, jak siadacie na tych krzesłach, to z początku się bardzo łatwo myśli, czuwa, słucha to, co ktoś mówi. A po jakimś czasie przychodzi jakieś zmęczenie, jakieś zniechęcenie i człowiek przestaje czuwać. I człowiek ma tendencję właśnie, i my też tym biedom jesteśmy poddani, że w pewnych momentach czuwamy bardzo mocno, a potem przysypiamy. To, że tak się dzieje, to pamiętacie, jest najlepszym dowodem tego, co się zdarzyło, kiedy Pan Jezus dobiegał końca swoich dni. On prosił uczni o pomoc w czuwaniu. I każdy z nas może się czasami dziwi, że uczniowie niekoniecznie potrafili do końca zrozumieć, o co ich Pan Jezus prosi. Ale wiemy, że mieli z tym problem. Oni po prostu na tej próbie, tej próby nie przechodzili w ten właściwy sposób. Dlatego Pan Jezus na końcu im powiedział, teraz już śpijcie. Ja zostałem pocieszony przez anioła, wy możecie spać, ale to nie znaczy, że kiedy przyjdzie wasza próba, a nasza próba, moi drodzy, jest od czasu naszej ofiary aż do końca, mamy nieustannie na wzór naszego Pana czuwać. Mamy ciągle czuwać, nigdy nie przysypiać. W moim przekładzie tej Biblii, której używam, gdańskiej, jest powiedziane, módlcie się. Wydaje mi się, że każde dziecko Boże, każdy chrześcijanin zdaje sobie chyba z tego sprawę, że bez modlitwy, bez pomocy, bez wskazówek naszego niebieskiego Ojca nikt nie jest w stanie otrzymać tą niebiańską nadzieję. Jest to rzecz niemożliwa. Wytrwać w tych okolicznościach, które się znajdujemy, jest nam ciągle, bezustannie, bez chwili przerwy, właśnie pomoc naszego niebieskiego Ojca, o którą mamy zabiegać. Oczywiście pamiętamy słowa Pana Jezusa, apostołów, którzy: Ojciec wie, czego wy potrzebujecie, ale wy o to macie prosić. On wie nawet lepiej, czego my potrzebujemy niż my, ale my o to mamy zabiegać, bo jeżeli o coś zabiegamy, to wtedy zapewnie każdy z nas przyzna, że będzie to lepiej doceniać. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział i 1. Widzę, że niektórzy bracia zapisują, to wam podam, że obszerne wytłumaczenie tego wersetu i tego rozdziału i następnego rozdziału znajduje się w Straży w 19 roku od strony 164. Proszę, braterstwo, dokładnie to przeanalizujcie. Ja nie potrafię tego lepiej powiedzieć, niż tam jest to napisane, spokojnie wyłożone z różnych stron i możemy tylko wam powiedzieć taką rzecz, że autor tamtego artykułu uważał, że to odnosi się do ludzi wierzących, do tych, którzy poznali prawdę, do tych, którzy się w prawdzie znajdują. Bardzo często słyszę i odbieram, może i niekiedy mi się to przytrafia, że odnosi się to, jeżeli złe czasy, ludzie niepobożni, to musi to być gdzieś tam na zewnątrz. Braterstwo, niekoniecznie. Zauważcie, że przeczytamy sobie, że również taką samą myśl miał święty apostoł Paweł w tym rozdziale. Ale zauważcie, że jeżeli mówimy o trudnościach, to w 2 rozdziale tego listu od 16 czytamy. Czytamy właśnie takie określenia, gdzie mówi tak. A świeckim próżnomownością czyń wstręt, albowiem postępują ku większej niepobożności. Zwraca się nie ogólnie do różnych ludzi, tylko do społeczności. Do braci się zwraca. I mówi tak. A mowa ich szerzy się jako kancer, jako rak, z których jest Hymeneusz i Filetus. Moi drodzy, my nie jesteśmy od tego. Nikt z nas nie jest apostołem i nie ma prawa nikogo nazywać po imieniu, kto kim jest. I nawet nie mamy takich pragnień. Będziemy mówili jedynie tylko po to, żeby zobaczyć, w którym miejscu się znajdujemy. I dalej czytamy jeszcze w wersecie 25 zalecenie do nas wszystkich. Których by w cichości nauczał ty, którzy się sprzeciwiają, owaby im, kiedy Bóg dał pokutę ku poznaniu prawdy, aby obaczywszy się, wywikłali się sidła diabelskiego, od którego pojmani są ku czynieniu woli Jego. Braterstwo, wyraźnie widzimy, że apostoł Paweł nie mówi o ludziach gdzieś tam zewnętrznych. On mówi dokładnie o ludziach wierzących. Dlatego mamy prawo przypuszczać, że należy odbierać to, każdy powinien odbierać to do siebie. Czy się uwikłał, czy się poddał, czy on przypadkiem nie mówi rzeczy próżnych, tylko dla swojej chwały, dla wprowadzenia pewnego zgorszenia, świadomie lub nieświadomie. Dalej powiemy tak, że jeżeli trudności wtedy już były, to tym bardziej te trudności mogą być dzisiaj. I o tym tenże apostoł właśnie mówi, że wiedz, że przy końcu czasów, w czasach ostatecznych, jeżeli wtedy były trudności na początku biegu, to tym bardziej te trudności nasilą się przy końcu. Chciałbym jedynie, braterstwo, dla naszego przypomnienia, uświadomienia, uzmysłowić nam, że w Biblii istnieją różne końce. Był koniec tak zwanej pierwszej dyspensacji, czyli obecnego porządku rzeczy z tamtego okresu czasu, kiedy był tak zwany pierwszy świat. Pamiętamy, że tam był tylko i wyłącznie jeden ratunek dla tamtego okresu czasu, a tym ratunkiem był nic innego jak korab. Każdy, który chciał wyjść, przejść z śmierci do żywota, ze zniszczenia do żywota, musiał wejść do korabia. I tak tam uczyniono. Ci, którzy nie weszli, nie przeżyli, nie przeszli, nie zostali przeniesieni do następnego świata. Tak samo, moi drodzy, w naszym życiu jest, że każdy z nas, jeżeli chce wyjść zwycięsko, musi wejść do korabia, do Chrystusa, w ciało Chrystusowe, braterstwo, bo tylko i wyłącznie ciało Chrystusowe zostanie przeniesione śmierci do żywota w naszym okresie czasu. Inny jest czas, kiedy apostoł Paweł w liście do Żydów w pierwszym rozdziale i od pierwszego wersetu mówi tak: a w te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej oczyszczenie grzechów naszych, przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach. Moi drodzy, dokładnie jest pokazane, że jest to powiedziane o pierwszym przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa, przyjmijmy około 2000 lat. I wtedy apostoł Paweł również powiada, że to jest czasy ostateczne. Ale czasy ostateczne w stosunku do narodu żydowskiego. Kończyła się inna dyspensacja, inny okres czasu z boskiej łaski dany narodowi żydowskiemu, pewny przywilej, aby im pokazać, że nawet mając doskonały zakon, wcale nie jest tak łatwo przestrzegać doskonałego prawa Bożego. Ale pamiętacie, moi drodzy, i w tamtym okresie czasu, tak jak w pierwszym okresie czasu życia właśnie Noego, była próba. Deszcz nigdy nie padał do tej pory i było próbą, że nie wszyscy w to chcieli uwierzyć, że to jest rzecz niemożliwa. Taka sama próba była w czasie, kiedy nasz Pan Jezus przyszedł po raz pierwszy na ziemię. Tu się nic nie zmienia. Każda dyspensacja ma swoje próby. A czytamy w liście Łukasza, w Ewangelii Łukasza, w 2 rozdziale i 34 wersecie, to mówi tak: i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii Matki Jego: oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraela i na znak, przeciw któremu mówić będą. To jest, ten jest położony na upadek. Braterstwo, pierwsze wymienia na upadek i jednak na powstanie wielu w Izraelu i na znak, przeciwko któremu wielu mówić będzie występowało. I w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, moi drodzy, tak się stało. Wiemy, że przechodził różne trudności, został odrzucony od narodu żydowskiego, niezrozumiały. Jedni o ten kamień się potrącili, inni oni zrozumieli, że to jest właśnie ten kamień nie na upadek, tylko na rożny, żeby ta świątynia mogła być wybudowana. Oczywiście chcielibyśmy widzieć siebie w tych, którzy naszego Pana wtedy tam zobaczą, jakbyśmy żyli w tamtym okresie czasu. Trzecie, jest koniec wieku Ewangelii. To, co braterstwo tu podstawili, ten werset, który jest hasłem naszej konwencji, to jest jednocześnie, jak wiemy, koniec wieku Ewangelii jest jednocześnie początkiem 7000 lat. Jest tak zwane drugie przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, w które wierzymy. Jesteśmy przekonani, że mamy wiele dowodów, że to się dokonało. I dokładnie, moi drodzy, tak jak wtedy było, za czasów pierwszego przyjścia i drugiego przyjścia, to jest to próbą dla nas. Bracia, dla nas jest to próbą, nie dla kogoś innego, dla nas wszystkich jest to próbą, aby te rzeczy widzieć. Jest to pięknie wytłumaczone. Odsyłam braci, bo sobie tak postanowiłem, do pewnych rzeczy, które są w naszej społeczności tłumaczone, do drugiego tomu na stronę 201, gdzie są wytłumaczone równoległości dyspensacyjne. Piękna nauka, dobrze jest ją znać, dobrze się jest nad nią zastanowić, a uważam, że każdy z nas może otrzymać z tego pewnego rodzaju zbudowanie. Chciałbym, moi drodzy, jeszcze powiedzieć czwarte. Czwarty to, co dotyczy może najbardziej nas. Bo te rzeczy, o których do tej pory mówiłem, część jest historią, część jest dla nas próbą, troszeczkę są od nas niezależne. Nad tym działa Pan Bóg, nad tą czwartą też działa Pan Bóg, ale mamy w tym wypadku bardzo dużo do powiedzenia. Jest to koniec naszego życia. Braterstwo, my każdy z nas ma też koniec. Ma czas końca swojego, czas, kiedy dobiega do końca i każdy z nas powinien się zastanawiać, co zbudował. Pamiętamy wszyscy dobrze, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus i Ojciec Niebieski dali nam życie tylko i wyłącznie po to, abyśmy niektóre rzeczy zrozumieli, w jakich czasach żyjemy, jaki jest sens życia, abyśmy zrozumieli i co z tym swoim życiem chcemy uczynić. To nasza jest decyzja. Bóg nas do niczego nie zmusza. On nam proponuje życie, ale tylko i wyłącznie od nas jest zależne, co zbudowaliśmy. Czasami możemy wiedzieć, braterstwo, tak jak w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, to najtrudniej było dokończyć. To były największe trudności. Ja odwiedziłem, miałem przywilej odwiedzić te zgromadzenia, w których byłem i mogę wam powiedzieć, braterstwo, ogólnie cieszyłem się z całej społeczności, że mogłem zobaczyć i młodych, i dzieci, ale najbardziej cieszyłem się z osób starszych ode mnie. A niektóre osoby były bardzo, dużo starsze jeszcze ode mnie i mogę wam powiedzieć, że one mi najbardziej siły dodały. To jest społeczność braci, którzy nie mogą już, nie mogą pójść na zebranie, nawet czasami nie mogą przeczytać Słowa Bożego, ale one, te osoby żyją tym Słowem. To powinno być dla nas wzorcem, że jeżeli one potrafią, te osoby, ci nasi bracia, to my też mamy taką szansę. Dlatego pamiętamy te słowa biblijne, które mówią, co wam mówię, to usiłujcie, bo jest to możliwe, bo niektórzy bracia nasi czy siostry nasze są dane nam na zachęty, abyśmy patrząc na koniec ich wiary, mogli również tąże drogą postępowali. Ale zauważmy, w pierwszym liście do Koryntów, w trzecim rozdziale czytamy takie słowa od wersetu 13. Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże. Dzień oczywiście próby. Gdyż przez ogień objawiona będzie, a każdego roboty jako ogień doświadczy. Jeśli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie. Jeżeli czyja robota zgorę, ten szkodę podejmie, lecz on sam będzie zachowany wszakże jako przez ogień. Biblia dokładnie, braterstwo, nie wnikając w te wersety znaczenie jeszcze głębsze, ale podajemy, że każdego jednego robota doświadczona będzie. Każdego, który należy do kościoła pierworodnych, robota doświadczona będzie. Co on budował? Czy wykorzystał czas, czy nie wykorzystał czas? I dlatego zachęcam, braterstwo, do analizowania swojego życia. To nie ja mam mówić wam, jacy wy powinniście być. To Biblia nam mówi, jacy powinniśmy być. To czytając Biblię dowiemy się, kim jesteśmy i dowiemy się, jacy jesteśmy, moi drodzy. Niektórzy może bracia oczekiwali, bo nawet mi to powiedzieli, no chyba pokażesz nareszcie, jak to jest, jakie są błędy. Moi drodzy, nie pokażę. Ja nie chciałbym tych błędów pokazywać. Ja chciałbym, żeby ci bracia, tak jak apostoł Paweł mówi, żeby a nuż Pan Bóg da każdemu miejsce pokuty. Starajmy się, abyśmy my nie musieli mieć miejsca pokuty. Żeby nam Pan Bóg nie musiał dawać miejsca do pokuty, bo bardzo łatwo jest czasami niektórych rzeczy nie zrozumieć. Temat ten, moi drodzy, jest wieluwątkowy. Z różnych punktów zapatrywania. Z różnych punktów na niego możemy spojrzeć. Może w szczególności zwrócimy się do tego czwartego tutaj punktu odnośnie naszego życia, troszeczkę z naszym okresem związane. Biblia mówi, werset tematowy mówi, że to są czasy trudne. Trudne dlaczego? Trudne, bo jeżeli niektóre rzeczy będziemy nie widzieli, to wtedy są trudne. Trudność jest wtedy, jeżeli się nie rozumie. Jak się coś zrozumie, to nie jest trudne. To każdy z nas wie o tym. W Księdze Daniela, 12 rozdziale, 12 wersecie jest powiedziane, że czasy, w której obecności będą czasami błogosławionymi. Błogosławionymi, moi drodzy, dlatego, że się rozmnoży dobrobyt. Byłem w tych dniach wśród moich braci, nie widziałem tam biedy. Moi drodzy, nie było tam biedy. I cieszę się z tego, że nie ma biedy. Ja się cieszę, że nie ma biedy, bo to jest coś wspaniałego, że bracia mogą żyć lepiej jeszcze niż żyli 30 lat temu. A ja już dokładnie pamiętam. Ja pamiętam trochę więcej niż 30 lat temu i wiem, jaka była jednak wtedy bieda, że cały czas się rozwijamy. Jest błogosławione, bo mamy swobody różnego rodzaju. Rozmnożenie umiejętności, jak werset czwarty mówi, czyli jest poznanie. Zdecydowanie, moi drodzy, większe taka umiejętność i poznanie niż było to kiedyś. Mamy Słowo Boże, przekłady biblijne w wielu tłumaczeniach. Możemy to wszystko mieć. I to jest co ciekawe, to nie jest drogie. Każdego z nas jest stać. Po prostu my to mamy w zasięgu, dlatego może się nasze zrozumienie rozwijać. Mamy dostępy do różnych wykładni Słowa Bożego, do naszej literatury, do różnych wykładów z konwencji. Tylko od nas zależy, czy my to będziemy chcieli korzystać. Ale tym niemniej, jeżeli mówimy, że czas, której obecności jest czasem błogosławionym, to tak jest. Nigdy nie było tyle danych historycznych, moi drodzy, tyle odkryć różnego rodzaju archeologicznych, że jak pamiętacie, przy końcu swojej misji, kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to jak mu później powiedzieli, że zabroń im mówić, to on mu powiedział tak: jeżeli oni by nie wołali Hosanna synowi Dawidowemu, to by wołały kamienie. I moi drodzy, dzisiaj jest dokładnie tak samo. Kamienie zaczęły krzyczeć. Archeologia, która jest w zasięgu naszym ręku, dosłownie krzyczy. Oczywiście ja mam to, rozumiemy, że to jest jeszcze głębsze znaczenie, ale w takim bezpośrednim znaczeniu to historia narodu żydowskiego dla nas to udowadnia. Pamiętamy też najważniejszą rzecz, z której ja osobiście się bardzo cieszę, wspominając proroctwo Izajasza, 62 rozdział i werset 8, gdzie mówi tak, że nie dam więcej pszenicy na pokarm dla nieprzyjaciół twoich. Przychodzi czas, w której obecności i nie zanikają braterstwo prześladowania. My żyjemy w tak wielkim dobrobycie i łaskowości ze strony Pana Boga, a jest to wszystko związane z pewnym okresem czasu, w którym my żyjemy. Jest to, moi drodzy, błogosławieństwo? Czy jest błogosławieństwo, że nas nie wyrzucają? Czy jest błogosławieństwo to, że mogliśmy się tu zejść? Czy jest błogosławieństwo, że nam kamieniami nie wybijają szyb okna? No, trudno byłoby powiedzieć, że to nie jest błogosławieństwo, prawda? Ale każde błogosławieństwo źle wykorzystane może się obrócić nam na karę. Bo Żydzi otrzymali olbrzymie błogosławieństwo przez 2000 lat. Ale tego błogosławieństwa nie wykorzystali we właściwy sposób. Oni wykorzystywali dla siebie, ze stołu jedli, korzystali ile mogli, tylko że nie rozwijali się na podstawie tego stołu. Chciałbym jeszcze wam, braterstwo, bo czas nas bardzo szybko ucieka, z listu do Żydów, 9 rozdziału, w wersecie 28, to są powiedziane takie słowa również do nas i wydaje mi się, że musimy to przeczytać i zobaczyć, jaka jest tu myśl. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów,
Braterstwo w czasie pierwszej obecności, drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekują ku zbawieniu. Czyli jest znowu ta sama myśl, że należy oczekiwać, że tym razem okaże się bez grzechu, ale trzeba oczekiwać, trzeba czuwać, trzeba patrzeć i, moi drodzy, trzeba się modlić. Jeżeli ktoś myśli, że swoimi zmysłami można cokolwiek zobaczyć z obietnic Bożych, jest to nieprawda. Jeżeli najpierw nie uklękniemy na kolana i Pana Boga nie będziemy prosili, żeby nam otworzył oczy nasze, to wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Dlatego bardzo mocno zachęcam braci do tego, bo jest to na to jeszcze nam dany czas, abyśmy to wykorzystywali, ten przywilej modlitwy, prosząc Pana Boga o dwie rzeczy nadrzędne. Żeby pokazał nam nasze własne słabości. Jeszcze raz, moi drodzy, powiem. Nasze własne słabości. Moje słabości, każdy imiennie. I to, co jest w Jego idei, co On chce ode mnie. Co ja mogę zrobić dla społeczności, dla moich współbraci. Tę rzecz powinniśmy zawsze Panu Bogu przedstawiać, żeby otworzył nasze oczy, abyśmy widzieli wypełniający się czas. Czas to, braterstwo, w moim przekonaniu, czas trąbienia siódmego anioła. Czy ją uznajemy? Każdy niech sobie odpowie. Uznaje, nie uznaje. To jest czas wiernego sługi. W moim przekonaniu jest wydany pokarm dla czeladzi na czas słuszny. Jest to czas tego, że możemy otworzyć i wiele rzeczy się dowiedzieć. Niekiedy braciom, niektórym wydaje, może czasami i mi się tak wydawało, że ja sobie niektóre rzeczy sam wytłumaczę. Doszedłem po tych latach, że to jest nieprawda. Ja nawet czasami zdarza mi się, moi mili, tak wam powiem, że czasami coś wymyślę, nad jakimś wersetem myślę i myślę i odkryłem coś. Wymyśliłem coś, zrozumiałem coś, cieszę się bardzo z tego. Ale że Bóg mi dał teraz przywilej taki, że mogę dosyć dużo czytać, czasami to zrobi bardzo szybko, za tydzień, za dwa, czasami za miesiąc, za dwa, że ja tą myśl przeczytam w naszej literaturze. I sobie zawsze, moi drodzy, myślę, czy ja to wymyśliłem, czy ja to po prostu kiedyś przeczytałem, a gdzieś to w kącikach mojego umysłu było. Raczej przychylam się do tej drugiej myśli, że to gdzieś tam było, bo kiedyś to czytałem. Czwarte jest obfitość różnych dóbr. Braterstwo, różne dobra mamy. Nie tylko cielesne, ale duchowe. Jest to czas właśnie, kiedy Bóg nam błogosławi najodficiej z całego wieku Ewangelii. Jest to, moi drodzy, również czas drzewa figowego. Dlaczego podkreślam drzewo figowe? Bo drzewo i historia drzewa figowego została dana tylko i wyłącznie po to, aby wzmocnić naszą wiarę. Pan Bóg powiedział, że bardzo silne będą ataki na wiarę w czasie której obecności. W czasie, kiedy on przy końcu, moi drodzy. Dlatego daję wam dodatkowy. Spójrzcie na drzewo figowe po to, żeby nasza wiara mogła być wzmocniona. Mamy braterstwo, widzimy odradzające się drzewo, widzimy, dlatego możemy troszeczkę z taką spokojem spoglądać w przyszłość, że jeżeli Bóg powiedział coś 2000 lat temu odnośnie tego narodu i to się dzieje na naszych oczach, to tenże sam Bóg posłał swojego Syna, który przyobiecał nam, zaprosił nas do pewnej nagrody. I to samo może się równie stać naszą nadzieją. Bo jeżeli to się sprawdza, to znaczy, że nasza wiara jest prawidłowa i nie błądzimy. Ale, braterstwo, żeby zadowolić trochę gospodarzy, organizatorów, to rzeczy trudne. Trudne, bo jest żniwo. Literalnie wiem, że chyba niewielu braci już brało udział w żniwie, wiecie, z takim sprzed 50 lat. To było trudne, dosłownie trudne. Gorąco, nieprzyjemnie, bardzo ciężka praca. Ale trudne, bo w czasie żniwa następuje rozdzielenie. Rozdzielenie. Rozdzielenie między pszenicą a kołkolem. Między tymi, którzy wierzą w Boga i którzy nie wierzą. Może nie to, przepraszam, że wierzą w Boga. Nie, ja wiem, wszyscy bracia nasi wierzą w Boga. Bardzo dużo ludzi wierzy w Boga. Ale czy zaufali Panu Bogu bezgranicznie? To jest wielka różnica. Zaufać bezgranicznie, a wierzyć to jest zupełnie coś innego i zachęcam osobiście do zaufania bezgranicznego. Choćby mnie i zabił, przedrze w nim ufał będę. To jest wiara dla nowego stworzenia. Drugie, nas trudne, bo następuje upadek wartości Słowa Bożego. Co się dzieje? Jak czegoś jest bardzo dużo, to wtedy to się zaczyna lekceważyć. Ktoś powie, no ten brat co chyba trochę rozmija się z prawdą. Ale braterstwo, czy mając dostępy, możemy sobie powiedzieć, jak często sięgamy do tego Słowa Bożego? My mamy przywilej czytania, mamy przywilej i błogosławieństwo od Boga, że dał nam nawet wiele tłumaczeń. Osobiście odbieram, że czasami obserwuję jakby mniejszą znajomość, nie doktryn, moi drodzy, bo niektórzy mówią, doktryny nam niepotrzebne, tamto nam niepotrzebne, może i niepotrzebne, może potrzebne według mnie akurat, ale braterstwo, historie biblijne są potrzebne? Są potrzebne. Ewangelie są potrzebne? Są potrzebne. To czytajmy, chociaż to, a na pewno będzie miało to na nas uświęcający wpływ, a jak będzie nas uświęcało, to będzie nas przybliżało do Pana Boga. A jeśli nas przybliży do Pana Boga, to wtedy Bóg, jak wiemy, nie ma nic takiego, co by czynił panujący Pan, żeby go by nie objawił sługom swoim prorokom. Ci, którzy się dowiadują, wtedy otworzy nam nasze oczy na różne rzeczy. Jest upadek wartości Słowa Bożego i autorytetów, wszelkich autorytetów. Dzisiaj, braterstwo, nie ceni się ogólnie w świecie, jak to określamy, może to nie jest zbyt dokładne określenie, ale niczego się nie ceni. Wszystko jest podkopywane. To widzimy, jak tylko jakiekolwiek nośniki włączymy, które przekazują nam wiadomości. Wszystko jest podkopywane. Tylko czy my chcemy brać w tym udział? Czy nie powinniśmy sobie, moi drodzy, okazywać wzajemnie jakiegoś szacunku, jakiejś przyjaźni, tego, że kogoś cenimy? Każdy z was wie, że wewnętrznie czuje taką potrzebę. To nie tylko czujmy, ale okazujmy to sobie wzajemnie. Bo czasami, moi drodzy, może być za późno. Są historie, że wiecie, jakie się zdarzają, że bracia nagle odchodzą i że sami nie mogli dobrego słowa powiedzieć komuś, albo my nie mogliśmy im powiedzieć dobrego słowa. Dlatego nie wykorzystujmy czas, bo to jest nasz przywilej i nasze błogosławieństwo. Zanika ogólnie, moi drodzy, wiara w Słowo Boże. Ale jak może nie zanikać wiara, jeżeli słowa się nie czyta, jego się nie zna? Pamiętacie, co apostoł Paweł w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 17 wersecie mówi, że wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże. Nie przez różmowy, próżne rozmowy, żarty, żarciki, nie braterstwo. Przez czytanie Słowa Bożego jest wiara. Dlatego jeżeli chcemy mieć silną wiarę, udajmy się do Słowa Bożego. Braterstwo trzecia, trudne, bo dzisiaj żyjemy w czasie, że zdarza się niejednokrotnie tak, że na jedno pytanie jest wiele odpowiedzi. Braterstwo, dziesiątki odpowiedzi. Może się zdarzyć tak niestety, że na jedno pytanie jest 10 braci, którzy ma 10 różnych myśli. Moi drodzy, ja nie chciałbym być przykry, ale chyba każdy z nas czuje, że coś tu jest nie tak. Że to tak nie być powinno. Jeżeli każdy z nas mówi innym językiem, to jest to, delikatnie mówiąc, zamieszanie. To tak nie powinno być. Zróbmy coś z tym, żeby tak się w zgromadzeniach pańskich nie działo. Żeby tak się przede wszystkim w moim umyśle nie działo. To jest nasze zadanie, nasz cel, dla którego mamy odpowiedzieć. Pamiętamy w liście do Tymoteusza, ja nie będę odczytywał tych wersetów. 4 rozdział od wersetu 3 do 4, tam jest powiedziane, że w ostateczne dni, właśnie też określa to, zgromadzą sobie nauczycieli, mają świerzbiące uszy i ku baśniom ich powiodą. Moi drodzy, zastanawiajmy się zawsze, czy nie jestem takim nauczycielem. Ja się zastanawiam, czy nie jestem takim nauczycielem, który prowadzę braci ku baśni. Mówię baśnie, rzeczy niestworzone, które są nieprawdziwe. Czy jest to zgodne z wolą Bożą, czy jest to niezgodne z wolą Bożą? Czy jest to zgodnie z duchem, który powinien gościć w sercach nas wszystkich, czy jest to niezgodne? Każdy starszy, który przemawia, zawsze powinien stawić sobie takie pytanie. I każdy członek zgromadzenia powinno sobie takie pytanie wstawiać, czy brat ten, bardzo miły, bardzo przyjemny, bardzo dobry brat, brat w wierze, braterstwo, który wierzy tak samo jak i ja, ale czy on mi pomoże w moim rozwoju duchowym? To jest zadanie naszych zgromadzeń, do których należamy. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa, że mówi, że odnośnie uczni, że poznacie prawdę, która was wyswobodzi. Moi drodzy, czy poznaliśmy prawdę, która nas wyswobodziła? Czy jesteśmy w prawdzie? Myślę, że tak. Bo co to jest prawda? Prawda to jest przede wszystkim objawienie charakteru naszego niebieskiego Ojca. To, że zobaczyliśmy, że Bóg jest pełen miłości, dobroci, mocy i sprawiedliwości. To jest prawda o Panu Bogu. Pan Jezus, kiedy był na ziemi, tą prawdę pokazał rodzajowi ludzkiemu. Oczywiście my powiemy tak, że tą prawdę się przenosi również na pewnego rodzaju naukę. Że plan, który mówię, widzę, odczytuję z Biblii, musi być zgodnie z przymiotami boskiego charakteru. Jeżeli czasami słyszymy, że ktoś mówi, że Bóg stworzył coś w człowieku, co się nazywa duszą, której Bóg nie może później unicestwić, to sobie zastanawiamy się i zastanawiajmy się, czy jest to możliwe, żeby ten, który był, jest mądry, wszechwiedzący i wszechpotężny, bo ma moc, czy może stworzyć coś takiego, nad czym nie będzie miał kontroli? Czy jest to mądre i rozsądne, moi drodzy? Nie myślę. Dlatego zastanawiajmy się, czy to, co mówimy, jak widzimy ten plan, czy jest zgodny z prawdą boskiego charakteru. Bo jeżeli on jest zgodny z prawdą boskiego charakteru, to jest to prawda planu Bożego. Tak, wydaje mi się, możemy spokojnie powiedzieć. Moi drodzy, to nie jest sianie nienawiści. Wręcz odwrotnie. Mówienie, że mamy prawdę, do której zachęcamy naszych współbraci. Chcemy, żeby poznawali boski charakter. Nie plan, nie te różne poziomy z planu wieków, ale charakter Boży. W tych poziomach jest tam pokazany, wierzymy, charakter Pana Boga. Boskie przymioty. To zachęcamy wszystkich do badania Biblii i tak jak Pan Jezus powiedział, że objawiłem im imię Twoje. Moi drodzy, czy Pan Jezus musiał narodowi żydowskiemu mówić, jak on ma imię w tej potocznym zrozumieniu, że Jahwe? Ja nie wiem nawet, czy dobrze określam to słowo. Być może nie. Nie dla mnie to w tej chwili jest najistotniejsze. Oni to wiedzieli, czy nie wiedzieli? Wiedzieli. Każdy z was wie, że widzieli. To dlaczego Pan Jezus mówi, że objawiłem im imię Twoje? Bo objawił im charakter Pana Boga. To jest prawda, braterstwo, o charakterze Pana Boga. Jeżeli my przymioty sprawiedliwości będziemy w życiu swoim kultywować, będziemy sprawiedliwie postępować z naszymi braćmi, z naszymi siostrami, w naszych zgromadzeniach będziemy sprawiedliwi, będziemy mieli moc, ale jaką moc? Moc swojego charakteru, że będziemy panować nad swoim sercem, to będziemy tymi, do których mówi kaznodzieja. Że jeżeli ktoś nie panuje sercu, to jest jako miasto bez muru. Mamy mieć moc. Jeżeli ją mamy, wspaniale. Mamy mieć ducha zdrowego zmysłu? Mamy mieć, moi drodzy, ducha zdrowego zmysłu, aby wiedząc, że niektóre rzeczy czyniąc, to będą one w określony sposób skutkowały. Jeżeli proponując niektórym braciom to czy tamto, a są różne niekiedy propozycje, musimy wiedzieć, że nasze dzieci to obserwując i skutek będzie wiadomy, że one odejdą od prawdy, bo muszą odejść, bo myśmy im prawdy o Bogu nie pokazali. I ja nie chciałbym, moi drodzy, żeby to było świadome. Wierzę, że to jest w większości nieświadome i po to mówię, abyśmy się ocknęli. Tylko czy cenimy te przymioty? Najczęściej mówimy o miłości oczywiście. Oczywiście, miłość jest najważniejszą z tych może nie najważniejszą, przepraszam, ale najpiękniejszą ozdobą charakteru chrześcijanina i Pana Boga. Ale miłość zbudowana na niesprawiedliwości nie jest miłością. I mówienie, że się kogoś miłuje, a mając do niego urazę, to każdy z nas wie, że co? Że wtedy Boga czyni się kłamcą. Czy ja się mylę? Pisze tak apostoł Jan? Pisze. Jeżeli mówisz, że Boga miłujesz, a brata nie miłujesz, to jakżeż to może być prawdą? Ty Boga kłamcą czynisz. A wierzę, moi drodzy, że nie chcielibyśmy tak myśleć nawet i czynić tak, to tym bardziej, bo jest to rzecz dla nas bardzo, wręcz bym powiedział, niebezpieczna. Trudne, braterstwo, idźmy dalej. Trudne, bo są różnego rodzaju możliwości. Mamy. Kiedyś nie mieliśmy. Ja wręcz często mówię i w naszym zgromadzeniu tu mogą osoby potwierdzić, że kiedyś miałem dużo prostsze życie, chociaż przychodziłem z tak zwanego świata, niż dzisiaj nasza młodzież ma. Bo myśmy nie mieli możliwości takich, jakie dzisiaj daje świat. Błogosławieństwo czasami potrafi obrócić się w przekleństwo. Źle wykorzystane błogosławieństwo obraca się w przekleństwo, moi drodzy. O tym pamiętajmy. Trudne, bo mamy środki, mamy czas i mamy sposobności, różne sposobności na tych trzech płaszczyznach. Ale trudne, bo mamy z reguły dużo pieniędzy. Czasami wydaje mi się, że być może mamy nawet w niektórych przypadkach za dużo tych pieniędzy. Bo jakbyśmy nie mieli, to może inaczej byśmy gospodarowali tymi, których mamy. Ale jeżeli mówimy o finansach, to zawsze powinniśmy sobie postawić takie pytanie. Czy to jest moje, czy to jest ofiarowane? Jeżeli mam coś, mam umiejętność, już nie finanse, jakąś umiejętność, jakąś zdolność, zdolność śpiewu, braterstwo, jakąkolwiek, usłużenia braciom, czy to jest moje i ja mam dla siebie wykorzystywać, czy dla społeczności? Przecież wy wiecie, że to powinno się korzystać dla społeczności, nie dla siebie. My to dostaliśmy w darze od naszego niebieskiego Ojca i dlatego stawiajmy sobie pytanie, mam ileś, ale czy to jest moje, czy to jest Pana? Czy to jest społeczności? Często śpiewamy taką pieśń, może bracia kiedyś zaśpiewają, nie należy już do siebie, braterstwo. Piękna pieśń, tylko żeby ta pieśń była prawdą w naszym życiu, że nie należy do siebie, należymy do Pana i myśmy wszystko temu Panu ofiarowali. Czas, drugie braterstwo, czas. Jak jest z naszym czasem? Czy mamy czas dla siebie? Czasami się mówi, moi drodzy, że to jest czas mój, czas dla mojej rodziny. Ja muszę rodzinie poświęcić czas. Braterstwo, to jest straszne. Jeżeli nowe stworzenie w Chrystusie mówi, że On ma swój czas, prywatny czas, czas dla rodziny, to znaczy, że nie do końca chyba czuje, co to jest nowe stworzenie. Braterstwo, to jest czas, żeby się zastanowiło, czy jeżeli mam czas dany przez Boga, mam życie, zdrowie, to jak ja mam to wykorzystywać? Jeżeli mam czas, to czy mam to korzystać dla siebie, dla swoich przyjemności, czy poświęcić ten czas dla społeczności braterskiej? Mamy również sposobność, moi drodzy. Trzeci punkt. Sposobność. Sposobność głoszenia. Głoszenie odbywa się w przeróżny sposób. Ale żeby cokolwiek głosić, żeby pójść komukolwiek, cokolwiek powiedzieć, to najpierw, braterstwo, trzeba to samemu posiadać w sercu. A jak przekażemy komuś coś, jeżeli nie skorzystaliśmy ze sposobności czytania, dowiadywania się, wnikania w naszą literaturę, mamy możliwość głoszenia. No o czym będziemy głosili? O Panu Jezusie? Tak, bardzo dobrze, o Panu Jezusie. Ale ja wam powiem, niedawno byłem na cmentarzu, spotkałem się tam z pewnymi ludźmi w moim wieku i pokazywali mi napis. Napis na grobku, bardzo drogi, podejrzewam, może 20-30 tysięcy nagrobek, na pewno kosztował. I oni się tym cieszą. A ja mówię, no ale, bo tam był taki napis, już nie powtórzę, braterstwu. Ja mówię, no ale chyba wierzymy, że ci ludzie, rodzina wasza wstanie. Oni się na mnie patrzą. A ja mówię, wierzycie w Jezusa? No tak. No to po co On umarł, jakby oni nie mieli wstać? I oni ze zdziwieniem patrzą się na mnie. Ja tam oczywiście spróbowałem coś powiedzieć. Ale wiem, moi drodzy, żeby cokolwiek człowiek mógł komuś dać, to najpierw musi mieć to w sercu. Pamiętajcie, że niekiedy wspominam ten przykład, że niewiasty będą zbawione przez rodzenie dziatek. Ale jeżeliby te dziatki zostały w prawdzie. Żeby dzieci zostały w prawdzie, to najpierw matki muszą mieć prawdę w sercu. To jest przykre. Ale każdy z nas niech zrobi analizę. Bo jeśli żyjemy, to znaczy, że Bóg nam jeszcze daje czas na to, żebyśmy wejrzeli w swoje serca. Pamiętajmy też, że w czasie wtórej obecności, czy czasów ostatecznych, szatan przemienia się w anioła światłości. Jest to przepowiedziane, że będą takie zwodzenia, że będzie bardzo trudno do rozgraniczenia, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. To nie jest dane tak sobie napisane, tylko jako przestrogę, że będzie trudno to rozróżnić, co jest prawdą, a co jest błędem, co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Ale jednym z takich wersetów z listu do Efezów, 4 rozdział, werset 27, to mówi tak: nie dawajcie miejsca diabłu. Nawet częściowo w Białgardzie teraz niedawno zastanawialiśmy się nad tym wersetem. Jak można dać miejsce diabłu? Braterstwo, każdy z nas pamięta tą przypowieść Pana Jezusa o tym człowieku, który wychodzi, tym duchu, który wychodzi z serca i wraca się z powrotem do tego serca i znajduje go jakie? Puste. Znajduje go puste, bo zostawione mu zostało miejsce. Ale żeby nie zostawić tego miejsca, to trzeba to miejsce czymś zasiedlić. W to miejsce trzeba coś włożyć. Trzeba włożyć naukę Słowa Bożego. Czytając Słowo Boże, tam będziemy zasiedlać naszego niebieskiego Ojca. Będziemy czytali o przykazaniach, o nauce Pana Jezusa, a wtedy, jak Pan Jezus powiedział, że ja i Ojciec przyjdziemy i mieszkanie w sercach waszych uczynimy. A jeżeli my nie będziemy dbali o rozwój naszego nowego stworzenia, to będziemy dawali dużo miejsca innym wpływom. Innym, ja już nie chcę powiedzieć grzesznym, ale innym niewłaściwym wpływom w odniesieniu do właśnie rozwoju nowego stworzenia. W liście do Koryntów też mówi: starajcie się, aby was nie podszedł. Nie podszedł, bo zamysły jego nie są nam tajne. Jakie zamysły, moi drodzy, nie są nam tajne? Które zamysły jego nie są nam tajne? My nie mamy oczywiście czasu, bo ja spoglądam na zegarek. Zresztą nie mamy możliwości przedstawienia wszystkich zagadnień, ale powiedzmy sobie tak. Dobrobyt to wynik jest wtórej obecności naszego Pana. Ale można go wykorzystać różnie. Proszę zobaczyć, różnie możemy wykorzystać. Możemy wykorzystać dla siebie i dla Pana Boga. Co jest naszym dziełem? Dlatego stawiajmy sobie, co jest moim dziełem. Nie co dziełem brata tego czy tamtego, czyli co jest moim dziełem. Ja muszę sobie wstawić, co jest moim dziełem. Pamiętacie, jak brat nam czytał, abym innym każąc sam nie był odrzucony. Czyli naszym dziełem jest zachować samego siebie. Właśnie, że zachować samego siebie, bo nowe stworzenie nie jest prywatne. To nie są moje sprawy. Jeżeli jestem w ciele Chrystusowym, to ciało Chrystusowe jest częścią mnie. Bracia są częścią mnie. I dlatego muszę dbać, żeby zachować siebie, bo jeśli ja zachowam siebie, siostra X i brat X, powiedzmy, żeby już imion nie mówić, zachowają siebie, to nasza społeczność będzie czysta, będzie zachowana. Jeżeli ja się oczyszczę z grzechu, każdy z nas się będzie oczyszczał z grzechu, to cała społeczność będzie czysta. Przecież dokładnie znamy, badając z okazji pamiątki, że naród żydowski miał wyczyścić wszelki kwas. Nie to, że...